Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału.
Młoda kobieta jak co dzień rano wychodzi do pracy. W mieszkaniu zostaje jej starsza, wątła i schorowana matka. Córka przestrzega ją przed wyjściem, żeby pamiętała o tym, by zamknąć drzwi. Nie wolno jej wpuszczać nikogo obcego pod jej nieobecność. Matka spełnia prośbę córki. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy zostaje sama w domu. Ani starsza kobieta, ani jej córka nie okazują cienia strachu. W kamienicy przy ulicy Freta w Warszawie mieszkają już od lat. Nic złego nie może się przecież stać. Prawda? Przy ulicy Freta 25 w Warszawie stoi kamienica o dość urokliwej nazwie. Znana jest bowiem jako kamienica pod łabędziem. Potoczna nazwa nieruchomości miała mieć związek z wizerunkiem łabędzia, który był umieszczony na fasadzie budynku. Niech was jednak nie zwiedzie ta ujmująca nazwa. Mury kamienicy skrywają bowiem naprawdę mroczną historię brutalnego morderstwa z 1936 roku. Międzywojenne dzienniki twierdziły nawet, że kamienica pod łabędziem była budynkiem wyjątkowo obskurnym, nawet jak na standardy międzywojennej Polski, a osoby, które mieszkały przy ulicy Freta 25, były głównie ubogą klasą robotniczą. Bazując na doniesieniach, to wręcz można by powiedzieć, że lokatorzy budynku składali się głównie z ludzi, którym ledwo starczało na chleb. Jednak czy w rzeczywistości kamienica należała do aż tak nieefektownych, to po latach naprawdę ciężko jest tutaj stwierdzić. Obecnie może i nie jest to kunszt architektury, a sam wizerunek łabędzia, który wspomniałam wam wcześniej, zniknął bezpowrotnie wraz ze zniszczeniem kamienicy w roku 1944. Budynek co prawda odbudowano kilka lat później, ale nikt już sobie tym łabędziem głowy nie zawracał. Najważniejsze byłoby odbudować budynek, a nie umieszczać wizerunek białego ptaka na elewacji. Ale też nie można tutaj zaprzeczyć, że miasto w jakimś stopniu zadbało o renowację kamienicy. Na pewno możemy wykluczyć informację, jakoby miał to być budynek ośmiopiętrowy, bowiem jedynie kamienica Mozesa Neufelda w Warszawie posiadała wówczas aż 8 kondygnacji i uznawana była wówczas za najwyższy budynek mieszkalny. Dlaczego więc tutaj niektóre źródła twierdzą, że kamienica miała aż 8 pięter, to nie wiem, ciężko mi tutaj wam powiedzieć. Natomiast te bardziej rzetelne źródła twierdzą, że budynek był dwupiętrowy. Potwierdzenie możemy znaleźć na fotografii wykonanej w roku 1942, którą zamieszczam wam w tle dla tych wszystkich dociekliwych. Niektóre artykuły wspominają co prawda o 3 piętrach, ale prawdopodobnie kondygnacje po prostu liczono tutaj łącznie z parterem. Albo, co też uważam za bardziej prawdopodobne, część mieszkań mieściła się na poddaszu, które też dosyć dobrze jest widoczne na tej załączonej fotografii. Dawniej to chyba była norma, że na poddaszu również były mieszkania. A przynajmniej ja się z takim zagospodarowaniem przestrzeni spotkałam. Dwupokojowe mieszkanie na 3 piętrze zamieszkiwała rodzina Taborowiczów. Zanim tutaj przejdę do dokładnego przedstawienia wszystkich osób, chciałabym poinformować, że większość informacji pochodzi tutaj z dokumentów, które pozyskałam ze strony genealogicznej. I też chciałabym tutaj was prosić, żebyście bardzo gorąco podziękowali jednemu z moich słuchaczy, Fabianowi, który nie tylko przetłumaczył dla mnie dokument pisany odręczną cyrylicą, notabene w języku staroruskim, ale jeszcze spędził ze mną pół nocy na jego dokładnej analizie i interpretacji. Za co jestem mu ogromnie wdzięczna, a wy możecie otrzymać bardziej kompletny materiał, taki bardziej szczegółowy, który pozwoli wam się jakoś chyba lepiej wczuć w tę historię i w samo życie postaci, o których wam zaraz opowiem. Ale przechodząc do sedna. Dawniej lokal przy ulicy Freta 25 tętnił życiem. Najprawdopodobniej bowiem Franciszka Katarzyna Taborowicz z domu Jungraf i jej mąż, również Franciszek, doczekali się co najmniej 4 dzieci. Para zawarła związek małżeński w roku 1893. Zarówno Franciszka, jak i Franciszek przynależeli do tej samej parafii pod wezwaniem świętego Aleksandra, która prawdopodobnie, tak jak i obecnie, znajdowała się na Placu Trzech Krzyży. To pewnie tam też doszło do ich zapoznania. Była to dość nietypowa para, którą dzieliło aż 10 lat różnicy. I tutaj, co dość wyjątkowe, to akurat nie Franciszek był starszy od swojej małżonki, tylko to Franciszka była starsza od swojego przyszłego wybranka. W momencie zaślubin Franciszka miała bowiem około 30 lat. Dane nie są tutaj zgodne. Część źródeł mówi, że było to 29 lat, część, że 30, inne, że 31, więc tutaj zawęzimy sobie ten wiek do lat 30. Jej przyszły mąż był zaledwie 21-latkiem. Pamiętając jednak, że w dawnych czasach aspektem decydującym przy wyborze partnera życiowego był jednak jego stan majątkowy, to też możemy tutaj przypuszczać, że był to właśnie główny bodziec, który popchnął Franciszka Taborowicza do małżeństwa ze swoją żeńską imienniczką. Franciszka bowiem, z tego co tutaj możemy się dowiedzieć ze źródeł, była jedynaczką, w dodatku osieroconą. Mogła więc przejąć po rodzicach jakąś część majątku. Ale pamiętajmy, że są to jedynie spekulacje, które tutaj zostały wysnute na podstawie dostępnych informacji. Nawet jeżeli Franciszka dysponowała jakimś majątkiem, to raczej nie był on jakoś wyjątkowo duży, a sama kobieta była analfabetką, także nawet nie podpisała się na swoim akcie małżeństwa. Jak już delikatnie wspomniałam, to pomimo dość późnego wieku jak na zamążpójście, jeżeli chodzi oczywiście o lata międzywojenne, to para nie miała problemów z płodnością. Franciszka urodziła przynajmniej 4 dzieci. Przynajmniej, bowiem według dostępnych dokumentów, to parze urodziło się 3 synów – Józef, Anselm oraz Leon. Prasa natomiast donosi również, że Franciszka urodziła mężowi przynajmniej jedną córkę, Antoninę. Jednak pomimo zakrojonych poszukiwań, to jej aktu urodzenia nie udało mi się odnaleźć. Gdzieniegdzie można również odnaleźć informacje, takie małe wzmianki o drugiej córce kobiety, natomiast moim zdaniem nie są one za bardzo zgodne z rzeczywistością. Miała to być jakaś nieznana z imienia kobieta, która była zamężna i posiadała 2 dzieci. Co ważne, również miała pomieszkiwać w mieszkaniu przy ulicy Freta 25. Ale informacja ta nie została potwierdzona. Wątek tej córki, która miała 2 dzieci, przewijał się tylko w jednej gazecie. Nigdzie indziej nie został on poruszony, więc wydaje mi się, że jednak kobieta nie istniała, a to była jakaś informacja, która narodziła się na podstawie jakichś innych, niesprawdzonych doniesień. Gdybyśmy mieli oprzeć swoją wiedzę zarówno na rzetelnych dokumentach oraz na tych doniesieniach prasowych, to dawniej w dwupokojowym mieszkaniu przy ulicy Freta 25 mieszkała 4 lub 5 dzieci i 2 osoby dorosłe. Ale nawet jeżeli faktycznie tak było, to w roku 1936 lokatorów było już tylko 2. A dokładniej mówiąc to 2, bowiem były to lokatorki płci żeńskiej. Franciszek Taborowicz albo zmarł, albo rozstał się ze swoją żoną, bo tutaj oczywiście doniesienia też były w tym temacie nieco rozbieżne. Patrząc jednak na wiek Taborowiczowej, która w roku 1936 skończyła już co najmniej 72 lata, mówię co najmniej, bo tutaj można odnaleźć też doniesienia, według których kobieta liczyła już 74 lata, a nawet i 80 lat, ale wydaje mi się, że ten wiek 72 lat jest jednak najbardziej bliski prawdy. Był to już dość sędziwy wiek, więc nie zdziwiłabym się, gdyby małżonek Franciszki najzwyczajniej w świecie po prostu już umarł, a ona była wdową. Wraz z owdowiałą kobietą mieszkała jej córka, Antonina, której wiek tutaj nie jest znany ze względu na ten brak aktu urodzenia. Natomiast to, co jest pewne, to córka Franciszki była kobietą niezamężną i pomagała swojej matce finansowo. O synach Taborowiczowej wiadomo niewiele. Czy interesowali się losem matki i siostry? Jeżeli tak, to raczej ich zainteresowanie ograniczało się do nieczęstych spotkań towarzyskich, bowiem wszystkie potrzeby matki, łącznie z finansowymi, spoczywały tutaj na barkach Antoniny. Jeden z synów, nie sprecyzowano który, miał wyprowadzić się gdzieś na prowincję, czyli najpewniej był mieszkańcem jednej z podwarszawskich wsi. Najpewniej chodzi tutaj o Leona, bowiem on jako jedyny zawarł związek małżeński w roku 1924. O dwóch pozostałych synach Taborowiczowej dokumenty milczą. Leon utrzymywał się z rolnictwa. Nie należał do wyjątkowo majątnych. Nie miał więc możliwości, żeby pomagać swojej matce, a wręcz można powiedzieć, że to Franciszka i Antonina podawały mu pomocną dłoń w krytycznych momentach. Mężczyzna, nie mogąc utrzymać swojej rodziny, często posyłał swoją córkę do babci. Być może wiązało się to z faktem, iż w Warszawie dziewczynka mogła pobierać edukację, czego prawdopodobnie nie mogła doświadczyć na wsi. Nie wiemy, ile lat miała córka Taborowicza, ale w źródłach określana jest mianem dziewczynki, więc można tutaj podejrzewać, że była gdzieś pomiędzy 7 a 10 rokiem życia, co też zgadzałoby się tutaj z datą ślubu jej ojca. Od początku 1936 roku do wczesnych miesięcy letnich wnuczka Franciszki miała przebywać właśnie w mieszkaniu przy ulicy Freta 25. W tym czasie wikt i opierunek zapewniała jej ciotka Antonina, a Franciszka, czyli jej babcia, opiekowała się dziewczynką. Najpewniej młoda Taborowiczówna wróciła pod opiekę ojca ze względu na większą ilość pracy w polu, która miała tutaj bezpośredni związek z rozpoczęciem sezonu rolniczego oraz z zakończeniem tego sezonu edukacyjnego, można powiedzieć. Sama Antonina była zatrudniona w polskiej akcyjnej grupie telefonicznej. Pracowała w charakterze telegrafistki albo telefonistki. Jej zmiana rozpoczynała się codziennie o godzinie 9 rano, a kończyła po 7 godzinach pracy, czyli jak łatwo tutaj policzyć, o godzinie 16. Prasa nie podaje, jaką dokładnie kwotę zarabiała kobieta, ale według informacji zamieszczonych w małym roczniku statystycznym z 1939 roku, to średnio kobiety, które były zatrudniane na takich podobnych stanowiskach, zarabiały około 168 zł miesięcznie. Oczywiście była to kwota zdecydowanie mniejsza niż pensja wypłacana pracownikom zatrudnionym dokładnie na takim samym stanowisku, ale byli oni bardziej uprzywilejowani, ponieważ byli płci męskiej. Panowie bowiem zarabiali średnio więcej, aż o 70 zł miesięcznie. Nie bawiąc się tutaj w wielkie przeliczenia, możemy pomnożyć pensję Taborowiczówny razy 10, co mniej więcej da nam tutaj obraz tego, ile wypłata telegrafistki wynosiłaby w obecnych czasach. No, majątek to raczej nie był. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie i takie uogólnienie, ale chciałam Wam w taki sposób zobrazować jedynie, w jakich warunkach żyły panie Taborowicz. Kolorowo na pewno nie było, a Franciszka już od roku zalegała zapłatą komornego za mieszkanie. Pensja jej córki pokrywała bowiem jedynie najpotrzebniejsze wydatki. Dlatego też panie w końcu doszły do wniosku, że skoro mieszkają same, a ich mieszkanie składa się z dwóch pokoi, to taki luksus jest im zbyteczny. Franciszka wraz z Antoniną spokojnie pomieściłyby się w jednej sypialni, a pokój dzienny mogłyby podnająć. Tym samym zwiększyłby się tutaj ich przychód miesięczny. Paniom zależało jednak na tym, by pod ich dach trafił ktoś, komu mogłyby zaufać. Dlatego też nie ogłaszały się ani w prasie, ani nawet nie wywiesiły ogłoszenia na głównej bramie kamienicy, co w tamtych latach było dość powszechnie stosowaną praktyką. O swoich zamiarach poinformowały sąsiadów i takich najbliższych znajomych, prosząc jednocześnie o pomoc w znalezieniu wartego zaufania lokatora bądź lokatorki. 14 lipca 1936 roku Antonina jak co dzień wyszła z domu o godzinie 8:30-8:40. Nie posprzątała kuchni, zostawiając pomieszczenie w nieładzie. Według relacji Taborowiczówny to była to taka niepisana zasada, która obowiązywała w ich mieszkaniu. Ona musiała szybko wyjść do pracy, ona zarabiała na chleb, a jej matka, która nie pracowała już zawodowo z racji swojego wieku, ogarniała wszystkie pomieszczenia. Sprzątała, prała, układała porozwalane sprzęty i oczywiście przygotowywała główny posiłek. Zawsze była skrupulatna i utrzymywała mieszkanie w doskonałej wręcz czystości. Tego dnia Antonina wróciła do domu jak zwykle w okolicach 16:30. Drzwi do mieszkania albo były lekko uchylone, co raczej tutaj wykluczam, gdyż taki obrót spraw zapewne zaniepokoiłby sąsiadów, z którymi panie żyły w naprawdę dobrych relacjach, albo po prostu nie były zamknięte od środka na zamek, czy też jak tutaj praca donosi, na zatrzask. Z uczuciem lekkiego niepokoju weszła do środka. Jej matka zawsze dbała o swoje bezpieczeństwo. Wykluczony bez własnej woli pozostawiła drzwi otwarte, zwłaszcza, że przed wyjściem do pracy pouczyła przecież matkę, by ta pamiętała o tym, aby zamknąć drzwi na zasuwkę. Pod żadnym pozorem miała nie wpuszczać do środka nikogo nieznajomego. Już po przekroczeniu progu taborowiczówna czuła, że coś jest nie w porządku. Przez cały dzień nikt nie zajął się bałaganem pozostawionym przez nią w kuchni. Naczynia, których używała rano, wciąż stały na stole. Obok niezamkniętych drzwi była to kolejna powiewająca czerwona flaga. Taborowiczowa nigdy nie pozwoliłaby sobie na pozostawienie nieporządku przez tak wiele godzin. Z przyspieszonym biciem serca Antonina weszła do kolejnego pomieszczenia, którym był pokój dzienny. Drzwi szafy były otwarte na oścież. Po podłodze walały się wyjęte z mebla sukienki oraz bielizna. Obrus, który powinien leżeć na stole, został przez kogoś ściągnięty i rzucony w kąt. Nawet obrazy były pozdejmowane ze ścian. Taborowiczówna, obawiając się tego, co zostanie w sypialni, wybiegła do sieni, wzywając na pomoc swoich sąsiadów. Była przekonana, że pod jej nieobecność w mieszkaniu musiało przydarzyć się coś złego. Na krzyki kobiety jako pierwsza zareagowała inna lokatorka kamienicy, Grina Shaw. Sąsiadka, usłyszawszy o obawach Antoniny, zawiadomiła o sytuacji pozostałych sąsiadów oraz dozorcę budynku. Kto jako pierwszy odważył się wejść do pokoju sypialnianego, nie jest tutaj do końca jasne. Prawdopodobnie był to właśnie wspomniany wcześniej dozorca. Mężczyzna po wejściu do środka zauważył bałagan porównywalny z tym, który został odnaleziony w pokoju dziennym. Na podłogach leżała damska garderoba, bielizna i jakieś papiery. Szuflady komody były wyciągnięte i otwarte na oścież. Pod ścianą stał drewniany stolik, na którym starsza kobieta zwykła trzymać maszynę do szycia, której teraz na blacie jednak nie było. Spod wspomnianego stołu wystawał jednak korpus Franciszki Taborowiczowej. Jej nogi natomiast leżały schowane pod stołem. Pierś kobiety była przygnieciona wspomnianą maszyną do szycia. Twarz, czy też względnie według innych źródeł cały korpus kobiety, był przykryty kuchenną ścierką. Blada i zakrwawiona twarz Taborowiczowej nie pozostawiała żadnych złudzeń. Kobieta nie żyła od kilku godzin, co najmniej od kilku godzin. Spod jej ciała wydobywała się mała stróżka zakrzepłej już krwi. Przybyła na miejsce policja, rozpoczęła swoje śledztwo, które trzeba przyznać, zostało przeprowadzone wyjątkowo profesjonalnie. Ciało denatki zostało zabezpieczone. Wokoło jej szyi zaciśnięto czerwony, skórzany pasek damski. Wstępnie założono, że denatka najpierw została obezwładniona, po czym na jej szyję założono pasek, odbierając tym samym starszej kobiecie dopływ tlenu. Precyzyjnych odpowiedzi dotyczących przyczyny śmierci Taborowiczowej miała dostarczyć późniejsza autopsja, ale lekarz pogotowia, który był obecny na miejscu, stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci była tutaj rana tłuczona prawej skroni, która została zadana jakimś tępym, ciężkim narzędziem. Najbardziej prawdopodobne było to, że obrażenia zadano po prostu duszą od żelazka. Ostatecznie biegły wykonujący sekcję zwłok nie był w stanie dać takiej jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny śmierci denatki. Jednak jego zdaniem śmierć wcale nie nastąpiła na skutek tego uderzenia w prawą skroń. Biegły uważał, że zgon nastąpił albo na skutek zadzierzgnięcia jeszcze przed zadaniem ofierze uszkodzeń ciała, albo na skutek obrażeń miażdżonych wywołanych przygnieceniem przez ciężką maszynę do szycia. Ogromna masa spadająca na ciało starszej kobiety, bardzo wątłej zresztą podobno małej i chudej, doprowadziła do wielu uszkodzeń narządowych oraz złamania 12 żeber i mostka. Taborowiczowa nie miała szans na przeżycie. Rozważano tutaj 3 podstawowe hipotezy. Według pierwszej z nich sprawca najpierw udusił kobietę, a maszynę zrzucił na zamordowaną po to, aby po prostu upewnić się, że jego ofiara na pewno już nie żyje. Według drugiego założenia morderca zacisnął ofierze pętlę na szyi, jednak ucisk nie był wystarczająco mocny, by spowodować jej śmierć. Kiedy Taborowiczowa zaczęła odzyskiwać przytomność, sprawca zrzucił na nią maszynę do szycia, a obrażenia wewnętrzne doprowadziły ostatecznie do jej zgonu. Trzecia hipoteza również zakładała, że na początku nastąpiło duszenie, jednak sprawca prawdopodobnie potraktował drgawki pośmiertne ofiary jako oznaki życia. Dlatego też prawdopodobnie wystraszył się, że jego ofiara nadal żyje i postanowił przygwoździć ją do ziemi maszyną do szycia. Niewykluczone, że zanim morderca wpadł na pomysł ze zrzuceniem ciężkiego przedmiotu na klatkę piersiową ofiary, to też zadał jej cios w skroń duszą od żelazka. Inna opcja jeszcze zakładała, że te obrażenia skroni powstały na samym początku, jeszcze przed próbą uduszenia i miały tutaj na celu po prostu ogłuszyć staruszkę, aby łatwiej jej było zarzucić pętlę na szyję. Każda opcja zakładała jednak całkowite działanie z premedytacją. Nie było tutaj mowy o tym, żeby ktoś zadał te obrażenia ofierze, nie będąc świadomym, że doprowadzą one do jej zgonu. Nieład pozostawiony w pomieszczeniu sugerował oczywiście morderstwo na tle rabunkowym. Było to jednak o tyle zadziwiające, że tak jak wam wspomniałam wcześniej, Taborowiczowie nie byli ludźmi majątnymi, a wręcz można ich było tutaj sklasyfikować jako ludzi ubogich. Po konsultacji z Antoniną Taborowicz ustalono, że z mieszkania faktycznie zniknęło parę przedmiotów, ale miały one raczej małą wartość. Miał to być na przykład budzik, 2 damskie sukienki, pasek do pończoch, złoty pierścionek oraz płaszcz. Dodatkowo zniknęło 7 złotych w gotówce oraz kilka srebrnych 2 złotówek, które nie miały tutaj już żadnej większej wartości, gdyż te monety zostały wycofane z obiegu. Złodziej musiał działać w dużym pośpiechu, bowiem jego łup nie należał do największych. I tutaj już nawet nie chodziło o to, że Taborowiczowie byli rodziną ubogą, bo były tam rzeczy, które miały dużo większą wartość, tak jak na przykład futra. A tych sprawca nie ruszył. Może też dlatego, że futra były dość obszerne i być może zaalarmowałyby sąsiadów, gdyby ktoś obcy wychodził z mieszkania z wielkim futrem pod pachą. A przypominam, że sytuacja działa się w lipcu, gdzie było dość ciepło, więc tak naprawdę nikomu żaden gruby kożuch czy futro potrzebne nie było. W szufladzie odnaleziono również książeczkę oszczędnościową, na której zgromadzono sumę około 8 zł. Chyba z tego co pamiętam to było 8 zł i 67 groszy. Suma może i nie jakoś wyjątkowo wielka, ale pamiętajmy, że sprawca połasił się na zaledwie 7 zł. Można by powiedzieć, że takie 50-70 zł obecnie. Ale być może właśnie ze względu na tą małą kwotę sprawca postanowił, że nie będzie zabierać jej ze sobą. Aby wyciągnąć pieniądze z konta oszczędnościowego, sprawca musiałby się jeszcze udać do banku, a to też wiązało się z jakimś ryzykiem. Prawdopodobnie więc sprawca zbrodni nie chciał tutaj się narażać dla niecałej kwoty 100 zł. Ale ewidentnie widać było, że złodziej działał tutaj bardzo chaotycznie i nie wiedział, co ma dokładnie ze sobą zabrać. Po bliższych oględzinach miejsca zbrodni śledczy doszli do wniosku, że wbrew wcześniejszym założeniom, to napastnik wcale jednak w takim wielkim pośpiechu nie działał. Pozostawione przez niego ślady świadczyły zupełnie przeciwnie. Prawdopodobnie sprawca po dokonaniu morderstwa posilił się w kuchni zupełnie nieczuły na fakt, iż spożywa posiłek w pomieszczeniu, które sąsiaduje z pokojem, w którym właśnie znajdowało się martwe ciało Taborowiczowej. Antonina Taborowicz stwierdziła bowiem, że w kuchni brakuje sera oraz śmietany. Natomiast pozostałości po tych produktach widać było na blacie kuchennym. Z całą pewnością produktów nie jadła jej matka, bowiem kobieta najpierw posprzątałaby pomieszczenie, a dopiero potem przystąpiła do spożycia posiłku. Antonina była również pewna, że i ona nie jadła przed wyjściem wymienionych produktów na śniadanie. A to świadczyło, że na ser i śmietanę połasić musiał się ktoś obcy. Śledczym udało się również zabezpieczyć odciski palców, które nie należały ani do zamordowanej Taborowiczowej, ani do jej córki. Ślady obcych linii papilarnych odnaleziono na pokrywie maszyny do szycia oraz na lustrze leżącym na podłodze. Odciski wykazywały ze sobą zgodność, więc było pewne, że pozostawiła je jedna i ta sama osoba. Nie ulegało wątpliwości, że morderca musiał mieć kontakt z maszyną do szycia, z uwagi na fakt, iż ciało Denatki było tą maszynerią przygniecione. Ślady na tafli lustra były jednak nieco bardziej zaskakujące. Według badających sprawę policjantów, najprawdopodobniej sprawca zdjął lustro po dokonaniu swojej zbrodni i dokładnie studiował swoje oblicze. Być może miało to związek z tym, że przed opuszczeniem mieszkania chciał mieć tutaj pewność, że na jego ciele czy też na jego garderobie nie widnieją żadne ślady krwi. Ostatnim odkryciem śledczych były ekstrementy w kuble na nieczystości. Oczywiście nie było tutaj pewności, że należały one do zbrodniarza, aczkolwiek dawniej w kulturze przestępczej istniał taki przesąd, który mówił o tym, iż pozostawienie kału na miejscu zbrodni działa jak swojego rodzaju talizman, czy też taki amulet i miało to chronić przed pościgiem policyjnym, tak żeby policjanci nie mogli trafić na trop zbrodniarza. Jak to miało działać i skąd w ogóle był taki przesąd, to powiem szczerze, że nie wiem, ale dla policji był to bardzo ważny ślad. Bo gdyby faktycznie to właśnie sprawca zbrodni był aż tak wyrafinowany i wypróżnił się na miejscu zbrodni, to by świadczyło o tym, iż to morderstwo nie zostało popełnione przez laika. To musiała być osoba, która miała już styczność ze środowiskiem przestępczym, bowiem, no umówmy się, ale taki standardowy Kowalski o takich zachowaniach nie wiedział. Zwykły drobny złodziejaszek również. Istniała więc szansa, że napadu na mieszkanie przy Freta 25 dokonała osoba, która miała już jakieś morderstwo na koncie. Być może nawet nie jedno. Najbardziej owocne były przesłuchania sąsiadów Taborowiczów. Bo okazało się, że mają oni naprawdę wiele istotnych informacji. Taką największą i najbardziej, można powiedzieć, najrzetelniejszą informatorką okazała się niejaka Kasztelanowa. Kasztelanowa mniej więcej w okolicach godziny 9 rano stała pod bramą budynku. Było to dosłownie kilka minut po wyjściu Antoniny z mieszkania. Wtedy też pod kamienicą pojawiła się tajemnicza nieznajoma, która zaczęła wypytywać o pokój do wynajęcia. Była to młoda, korpulentna kobieta, która sprawiała wrażenie osoby eleganckiej i wykształconej. Nieznajoma twierdziła, że szuka pokoju dla dwóch młodych kobiet. Te kobiety miały być jej kuzynkami, które kształciły się obecnie w zawodzie akuszerki i pobierały nauki w Warszawie, więc no siłą rzeczy musiały mieć gdzie mieszkać. Przedstawiła się jako żona policjanta z Jabłonny Lubelskiej. Ogólnie naprawdę sprawiała wrażenie kobiety godnej zaufania. Dlatego też Kasztelanowa zaprowadziła nieznajomą do mieszkania Karoliny Wójcickiej, która, jak wiedziała, poszukiwała lokatorów do swojego mieszkania. Po zapukaniu do drzwi Wójcickiej i streszczeniu powodu wizyty, panie dowiedziały się niestety, że to ogłoszenie jest już nieaktualne. Wtedy też Kasztelanowa miała sobie przypomnieć, że przecież Taborowiczowa coś tam jej wspominała ostatnio, że ona również nosi się z zamiarem podnajęcia jednego pokoju. Obie panie wdrapały się po schodach na trzecie piętro i zapukały do mieszkania, w którym aktualnie, jak wiemy, przebywała samotna 72-latka. Początkowo Kasztelanowa towarzyszyła nieznajomej w trakcie oglądania przez nią mieszkania. I tutaj też nie wiadomo, czy po prostu kierowała się dobrem starszej i zapewne no słabej już kobiety, czy też po prostu zadziałał tutaj mechanizm pomocy sąsiedzkiej. Kasztelanowa nie sprecyzowała dokładnie, dlaczego weszła wraz z nieznajomą do mieszkania Taborowiczowej, natomiast poinformowała śledczych, dlaczego postanowiła z niego wyjść. A jej wyjście spowodowało oczywiście to, że te obie kobiety zostały sam na sam. Według sąsiadki to zainteresowana wynajmem zadawała bardzo dużo pytań. Jej rozmowa z Franciszką Taborowiczową trwała zdecydowanie dłużej niż zakładała Kasztelanowa. To jednak nie wydało się sąsiadce podejrzane, natomiast była ona przekonana, że no nie chce tutaj tracić czasu, no bo ma przecież swoje obowiązki. Jeżeli Taborowiczowa faktycznie nie czuje się zagrożona, a ma tutaj potencjalną najemczynię mieszkania, a raczej pośredniczkę, można powiedzieć, to dlaczego ona ma tutaj z nimi siedzieć, skoro Taborowiczowa na pewno poradzi sobie sama? Dlatego też po tych kilku minutach pożegnała się z obiema paniami, za oczywiście zgodą Taborowiczowej, i wyszła. Więcej ani Taborowiczowej, ani nieznajomej kobiety już nie widziała. W obliczu nowych ustaleń zachodziło przypuszczenie, że to właśnie wspomniana nieznajoma albo była sprawcą morderstwa, albo też była wabikiem podstawionym przez faktycznych sprawców zbrodni. Na pewno jednak miała kluczowe znaczenie dla sprawy, bowiem ramy czasowe pokrywały się tutaj z ustalonymi wydarzeniami. Antonina miała wyjść z domu pomiędzy 8:30 a 8:40. Jej matka zamknęła wtedy za sobą drzwi na zamek, względnie zasuwkę. 20 minut później to drzwi mieszkania puka Kasztelanowa w towarzystwie zainteresowanej wynajmem pokoju kobiety. 20 minut to zbyt mało, by Franciszka zdążyła uprzątnąć kuchnię, co też tłumaczyło ten nieporządek, jaki policja oraz córka zamordowanej zastali w pomieszczeniu. Pomimo ostrzeżeń Antoniny, Franciszka wpuściła nieznajomą do środka prawdopodobnie z dwóch względów. Po pierwsze, nieznajoma zapukała do mieszkania w towarzystwie dobrze znanej jej sąsiadki, Kasztelanowej. A po drugie, była to przecież szansa dla Taborowiczów na podreperowanie funduszy tego swojego budżetu domowego, który był w opłakanym stanie. Skoro kuchnia pozostała nieuprzątnięta, to za tą zbrodnią musiała stać nieznajoma kobieta. Szczęśliwie dla śledczych, nieznajoma była widziana przez Kasztelanową, Wójcicką i kilka innych sąsiadek, które dość dobrze zapamiętały jej cechy szczególne. Dzięki temu policja mogła sporządzić dość dokładny portret pamięciowy poszukiwanej kobiety. Była to niska, krępa kobieta o pulchnej, owalnej twarzy i gładko zaczesanych włosach w odcieniach ciemnego blondu lub jasnego brązu. Jej wiek oszacowano na około 25 lat. Wzrost naprawdę był niski, bowiem kobieta miała nie przekraczać 1,60 m wzrostu. Cechą charakterystyczną był tutaj fakt, iż kobieta utykała na jedną nogę. Zdaje się, że była to noga prawa. Policja, dysponując rysopisem podejrzanej w połączeniu tutaj z informacją o metodach jej działania, postanowiła przepytać okolicznych mieszkańców, czy czasem i do ich domu, i do ich mieszkania nie zgłosiła się kobieta, która temu rysopisowi odpowiadała, twierdząc, że chce wynająć mieszkanie tudzież pokój. Okazało się, że faktycznie kilka osób potwierdziło, że była u nich tajemnicza kobieta, która przypominała tę z rysopisu. Jej sposób działania był niemal identyczny jak ten wykorzystany przez nią przy ulicy Freta 25. Kobieta za każdym razem twierdziła, że jest żoną policjanta z Jabłonnej i szuka pokoju dla dwóch słuchaczek kursu dla akuszerek. Przedstawiała się jako Kazimiera Bojska lub też Janina Górecka, jednak śledczy nie mieli tutaj wątpliwości, że nie jest to jej prawdziwa tożsamość. Przeszukano również akta policyjne. Śledczy mieli nadzieję, że natrafią na podobne zgłoszenia w jakimś takim krótkim odstępie czasu. I tak też trafiono na zgłoszenie niejakiej niewiadomskiej. Kobieta złożyła zawiadomienie o próbie uprowadzenia jej 10-letniej bądź też 11-letniej córki. Na pozór te dwa zdarzenia nie były ze sobą powiązane, no bo też co wspólnego może mieć porwanie z morderstwem połączonym ze splądrowaniem mieszkania. Jednak niewiadomska twierdziła, iż próby porwania dokonała nieznana jej kobieta, która wcześniej zgłosiła się do niej właśnie celem wynajęcia pokoju dla dwóch słuchaczek kursu dla akuszerek. Brzmi znajomo, prawda? Ale jaki cel miało mieć uprowadzenie dziewczynki, to tutaj do końca nie jest wyjaśnione. Część źródeł twierdzi, iż kobieta prawdopodobnie planowała po prostu obedrzeć dziewczynkę z rzeczy, które mogłaby później sprzedać z zyskiem, takie jak na przykład sukienka czy rajstopki. Inna wersja mówiła o tym, iż uprowadzając dziecko, kobieta chciała uzyskać okup od jej rodziców. Ta wersja jest jednak mało spójna, bo też takie działanie byłoby dla zbrodniarki bardzo ryzykowne, a poza tym rodzice dziewczynki wcale do majętnych nie należeli. Jeszcze inne źródła twierdziły, że 11-latka miała robić za jej wspólniczkę. Nie od dziś wiadomo bowiem, że kobieta z dzieckiem wzbudza większe zaufanie, a tym samym złodziejka po prostu ułatwiłaby sobie dostęp do wielu mieszkań. Osobiście ta opcja też wydaje mi się mało prawdopodobna, bowiem 11-letnie dziecko raczej nie jest już w wieku, w którym można by je było jakoś zmanipulować i zmusić do współpracy. Przy pierwszej, lepszej okazji dziewczynka zapewne wydałaby kobietę i wyznała prawdę. Jaki miało więc cel to nieudane porwanie dziecka, to niestety do końca tutaj nie wiadomo. Natomiast prawdopodobieństwo, że niewiadomska miała do czynienia właśnie z morderczynią z ulicy Freta, było bardzo duże. Przestępczyni działała w ten sam sposób i również tutaj przedstawiła się jako żona policjanta z Jabłonnej. Co ważne, podkreślam tutaj, że chodziło o wieś Jabłonna, która leżała w województwie lubelskim, a nie Jabłonną, która leżała nieopodal Warszawy. Był to ważny trop, którego policjanci, z braku lepszych perspektyw, postanowili się chwycić. Wydział śledczy, co prawda, dokonał na terenie Warszawy kilku aresztowań kobiet, które trudniły się, nie do końca legalnymi działalnościami i odpowiadały tutaj rysopisowi podejrzanej, ale też każda z nich została w końcu z aresztu zwolniona, bo albo posiadała wiarygodne alibi, albo też nie została rozpoznana przez świadków. Skupiono się więc na terenach Lublina i okolic. Warszawski Wydział Śledczy skontaktował się z Urzędem Śledczym w Lublinie. Bazując na informacjach, według których złodziejka systematycznie podejmowała się prób kradzieży, założono, że nie jest to jej pierwsze przewinienie. Być może więc kobieta była już wcześniej karana, ale po prostu zmieniła sobie teren swojego działania. Poproszono lubelską policję o zapoznanie się z aktami podobnych spraw, które działy się na ich terenach w latach 1932-1934. Być może gdzieś w tomach znajdowało się nazwisko sprawczyni zbrodni przy ulicy Freta. I rzeczywiście, w niedługim czasie z warszawską policją skontaktował się lubelski urząd śledczy. Na ich terenach w latach 1932-1934 grasowała znana złodziejka mieszkaniowa, która nazywała się Kazimiera Żarnowska. Ta złodziejka odpowiadała nadesłanemu rysopisowi. Dodatkowo Żarnowska również dostawała się do mieszkań pod pretekstem wynajmu i przedstawiała się jako żona policjanta. Zbieżności było więc naprawdę dużo, a trop tutaj wydawał się bardzo obiecujący. Policja postanowiła więc zbadać go dokładniej. Na samym początku poproszono lubelski wydział śledczy o przesłanie fotografii podejrzanej. Warszawska policja miała bowiem duże szczęście, bo w aktach sprawy faktycznie znajdowało się zdjęcie policyjne wykonane podczas aresztowania Żarnowskiej jeszcze podczas jej działania w Lublinie. W tym momencie właśnie to wspomniane zdjęcie powinno się Wam wyświetlać w tle, jednak ostrzegam, że pochodzi ono ze skanu dziennika i jest raczej mało czytelne. Nadesłana fotografia została okazana wszystkim świadkom mającym kontakt z podejrzaną. Kasztelanowa, Wójcicka, jak i inne lokatorki kamienicy przy ulicy Freta 25 rozpoznały w podejrzanej kobietę, która 14 lipca jako ostatnia przekroczyła próg mieszkania Taborowiczowej. Dla 100% pewności porównano jeszcze odciski palców z miejsca zbrodni z liniami papilarnymi pobranymi przez lubelską policję od Kazimiery Żarnowskiej. Ekspertyza daktyloskopijna wykazała pełną zgodność. Policja w końcu mogła zaostrzyć swoje poszukiwania. Ale chociaż personalia morderczyni były już znane, to odnalezienie kobiety wcale nie było takie proste. Żarnowska nie miała stałego adresu zameldowania, a poruszając się po Warszawie, używała fałszywej tożsamości. I to nie jednej, a co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu. Postanowiono więc zagłębić się w przeszłość poszukiwanej kobiety, bo być może w ten sposób uzyska się jakieś informacje, które będą przydatne w jej zlokalizowaniu. Tak też dowiedziano się, że kobieta najprawdopodobniej w maju tego roku opuściła więzienie w Łowiczu. Odbywała tam karę pozbawienia wolności za kradzież, notabene popełnioną właśnie na terenach polskiej stolicy. Żarnowska miała nająć się u Beniamina Goldhammera w charakterze gosposi, co mogło jej tutaj zapewnić nowy start w życiu. Natomiast kobieta miała zupełnie inne plany. Już po 3 dniach swojej służby okradła swojego nowego pracodawcę, za co nie tylko została zwolniona, ale również skazana przez sąd grodzki. Na komisariat zgłosiła się również niejaka Sokołowska, która twierdziła, że ona również mogła paść ofiarą morderczyni z ulicy Freta. A w zasadzie to nie do końca ona, ale jej matka, chociaż sprawa bezpośrednio łączyła się tutaj właśnie z młodą Sokołowską. Córka sokołowskiej seniorki nawiązała znajomość z pewną młodą, nieco pulchną kobietą, która przekonywała, że załatwi jej pracę. Tym, którzy być może nie znają jeszcze zbyt dobrze realiów panujących w czasach międzywojennych, to tutaj tylko informuję, że przez Polskę w latach 1932-1934 przeszła fala kryzysu gospodarczego. W niektórych rejonach Polski bezrobocie skoczyło nawet aż do 60%. I chociaż 2 lata później nasz kraj powoli dźwigał się z kolan, to problem bezrobocia, biedy i ubóstwa nadal był obecny w społeczeństwie. Dlatego kiedy młoda Sokołowska dowiedziała się, że ma szansę uzyskać zatrudnienie, nie zastanawiała się zbyt długo. Zaprosiła nieznajomą do swojego lokum, w którym mieszkała wraz z matką. Ale okazało się, że kobieta podstępnie wykorzystała panie Sokołowskie. Nie tylko nie wywiązała się ze swojej obietnicy, według której miała pomóc dziewczynie znaleźć pracę, ale jeszcze korzystając z nieuwagi lokatorek, po prostu najzwyczajniej w świecie okradła ich mieszkanie. Jej łup nie był zbyt wielki, aczkolwiek w tej sprawie wyjątkowo znaczący. Nieznajoma ukradła bowiem damski płaszcz, sukienkę i, uwaga, czerwony skórzany pasek damski. Jeżeli uważnie słuchacie, to zapewne zauważyliście tutaj pewną korelację. Bo to właśnie skórzany pasek damski w kolorze czerwieni posłużył za narzędzie do uduszenia Franciszki Taborowiczowej. I chociaż tutaj ta metoda działania różniła się od sposobu działania Żarnowskiej, policja nie mogła wykluczyć, że to właśnie złodziejka z Lublina była odpowiedzialna za kradzież u Sokołowskich. Zgadzał się wiek podejrzanej i jej ogólny rysopis. Również skórzany czerwony pasek był takim elementem charakterystycznym. Dlatego też policja zdecydowała się sprawdzić ten trop. Sokołowska rozpoznała na fotografii kobietę, która splądrowała jej mieszkanie. Ewidentnie była to właśnie Kazimiera Żarnowska. Czerwony pasek, zaciśnięty na szyi denatki, był również dokładnie tym samym paskiem, który został skradziony jej matce. Policja coraz bardziej upewniała się w słuszności swoich poszukiwań. Kobieta, pozostając na wolności, mogła nadal grasować na terenie Warszawy. Jeżeli już raz posunęłaś do morderstwa, to niewykluczone, że zabije ponownie. Ustalono również, dlaczego kobieta przedstawiała się jako żona policjanta. Najprawdopodobniej Żarnowska stworzyła sobie fałszywy życiorys, jednak bazowała tutaj na swoich autentycznych wydarzeniach z przeszłości. Bowiem jak się okazało, to chociaż Kazimiera była panną, to przed kilkoma laty wdała się w bardzo burzliwy romans z posterunkowym Jakubasem. Żarnowska była wtedy jeszcze bardzo młodą, niedoświadczoną kobietą i uczciwie zarabiała na chleb. Mieszkała w Lublinie i pracowała jako ekspedientka masarni. Niestety jej romans z Jakubasem nie miał tutaj szczęśliwego zakończenia. Mężczyzna kompletnie nie był wart jej uwagi, bowiem nie tylko wykorzystał kobietę, ale kiedy okazało się, że Kazimiera zaszła w ciążę, to stwierdził, że nie poczuwa się tutaj do odpowiedzialności i nie będzie wychowywał swojego potomka. Zresztą, jaką on ma pewność, że to właśnie jego dziecko? Bez żadnych ceregieli porzucił ciężarną Żarnowską, która nie tylko straciła partnera, ale i z uwagi na swój stan odmienny została zwolniona z pracy. Tym samym kobieta utraciła jakąkolwiek możliwość zarobkowania. Nie widząc zbyt wielkich możliwości dla siebie i dziecka, Kazimiera oddała noworodka na wychowanie. Ponieważ dziecko prawdopodobnie przyszło na świat mniej więcej na przełomie roku 1930 i 1931, czyli w czasach zbliżającego się nieuchronnie do Polski kryzysu gospodarczego, to też Żarnowska nie mogła znaleźć żadnej posady. Prawdopodobnie była również wewnętrznie rozżalona i nie tak wyobrażała sobie swoje życie. Zaufała niewłaściwemu mężczyźnie, a teraz za to płaciła i to naprawdę srogą cenę. Dlatego też weszła na drogę przestępstwa i zaczęła utrzymywać się z drobnych kradzieży. Jest to oczywiście tylko taki strzępek informacji o Żarnowskiej, ale na chwilę obecną powinno nam to wystarczyć. Oczywiście jej sytuacja życiowa nie usprawiedliwia drogi, jaką obrała, jednak rzuca nieco więcej światła na motywację złodziejki z Lublina. Tłumaczy również, dlaczego kobieta przedstawiała się jako żona posterunkowego z Jabłonnej. Najprawdopodobniej wytworzyła sobie tutaj taką alternatywną rzeczywistość, bazując na swojej przeszłości. Tylko tym razem ten scenariusz był zdecydowanie bardziej pozytywny. Chociaż policja miała już podane na tacy pełne dane morderczyni, to nadal wyśledzenie kobiety wcale nie było tak proste. A wręcz okazało się, że tak naprawdę to policja, zupełnie nie zdając sobie sprawy, miała już do czynienia z Żarnowską. Miała Żarnowską w swoich rękach, była aresztowana, ale policja zupełnie nie wiedziała, że jest to właśnie Kazimiera Żarnowska i wypuściła kobietę na wolność. Jak to się stało? Okazało się bowiem, że już po morderstwie przy ulicy Freta 25 policja otrzymała zgłoszenie od Wandy Afanasiew. Kobieta miała przyłapać na kradzieży inną nieznajomą kobietę, która podawała się za niejaką Halinę Irałomską. Złapana na gorącym uczynku złodziejka została zatrzymana i przewieziona na przesłuchanie. Tam Irałomska przyznała się do kradzieży, jednak przekonywała, że do tego przestępstwa została namówiona przez niejaką Broniszewską. Według wersji aresztowanej to Broniszewska była takim, można powiedzieć, może nie bosem mafijnym, ale taką kobietą, która zrzeszała w swoich szeregach osoby o trudnej sytuacji materialnej. Najczęściej były to właśnie osoby płci żeńskiej, a Broniszewska wykorzystywała tę ciężką sytuację, namawiała je do kradzieży, po czym wypłacała im jakiś odsetek wartości za przyniesione fanty. Ponieważ Irałomska podała tutaj pełne dane Broniszewskiej, łącznie z jej adresem zamieszkania, a sama, jak się okazało, nie była do tej pory karana, to też sąd grodzki podjął decyzję o wypuszczeniu jej na wolność. Oczywiście względem kobiety nadal toczyło się postępowanie karne, bowiem czy też działała pod przymusem, czy też z własnej woli, to tutaj nie ulegało wątpliwości, że dopuściła się próby kradzieży. Ale w oczekiwaniu na rozprawę sądową mogła chodzić po wolności. Miała odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Broniszewską doprowadzono na przesłuchanie. Nie do końca wiadomo, jaki dokładnie związek miała ze sprawą, bo też jej wątek nie został jakoś obszernie rozpisany. Ale możemy tutaj założyć, że raczej nie była żadnym szefem grupy przestępczej. Czy kradła, czy też nie kradła, to jest to sprawa nie do końca wyjaśniona. Bazując jednak na tym, iż została uniewinniona przez sąd grodzki, możemy przypuszczać, że oskarżenia rzucone w jej kierunku albo były pomówieniami, albo po prostu policja nie dysponowała żadnymi niepodważalnymi dowodami w jej sprawie. Ale Broniszewska okazała się bardzo przydatna policji. Rysopis wspomnianej Irałomskiej, zaprezentowany przez Broniszewską, jakoś tak dziwnie pokrywał się z rysopisem Kazimiery Żarnowskiej. Broniszewska dostarczyła również policji cenny dowód w sprawie. Nie wiadomo jest, jak doszło do zapoznania rzekomej Irałomskiej i Broniszewskiej, natomiast ta druga stwierdziła, że otrzymała od swojej nowej znajomej sukienkę z marki Zety. Co prawda Broniszewska przerobiła już to ubranie, ale posiadała jeszcze skrawki materiału. Markizetę okazano Kasztelanowej, która składając swoje wcześniejsze zeznania przekazała policji informację, że podejrzana kobieta, ta nieznajoma, która weszła do mieszkania Taborowiczowej, była właśnie ubrana w sukienkę z tego samego materiału. Świadek był pewny, że właśnie taki wzór znajdował się na sukience prawdopodobnej morderczyni Taborowiczowej. Śledczy mieli więc idealną okazję, by zatrzymać Żarnowską. Mieli, bowiem Żarnowska, którą wcześniej wszyscy znali jako Irałomską, cóż za niespodzianka, nie stawiła się na rozprawie sądowej, ponownie wymykając się z rąk policji. Śledczy robili się już wyjątkowo zdesperowani. Wiedzieli, kto był odpowiedzialny za śmierć Franciszki Taborowicz, a jednak w dalszym ciągu morderczyni była dla nich nieuchwytna. Dlatego też w końcu postanowiono poprosić o pomoc warszawską prasę. Na łamach wszystkich popularnych dzienników zamieszczono zdjęcie poszukiwanej kobiety. Żywiono głęboką nadzieję, że ten krok pomoże śledczym w schwytaniu kobiety. I tak też faktycznie się stało. Żarnowska nie czytała warszawskiej prasy, to też zupełnie nie zdawała sobie sprawy z zakrojonych poszukiwań. Tym samym nie starała się ukrywać, co też pomogło policji w jej schwytaniu. To, jak dokładnie doszło do aresztowania, niestety znowu jest tutaj dla nas nie do końca jasne, bowiem każdy z dzienników miał swoją własną wersję wydarzeń. Natomiast sumując te wszystkie wersje ze sobą, to najbardziej wiarygodnie brzmi tutaj wersja, która mówiła o tym, jakoby Żarnowska, która nie posiadała stałego miejsca bytowania, przemieszczała się od jednej meliny przestępczej do drugiej. Dlatego też wszystkie znane policji kryjówki przestępcze były nieustannie obserwowane. Pod koniec października 1936 roku jeden z policyjnych obserwatorów zauważył w północnej części miasta kobietę, która odpowiadała rysopisowi Kazimiery Żarnowskiej. Podejrzana zbliżała się do znanej meliny złodziejskiej, jednak w pewnym momencie zauważyła, że jest obserwowana. Wtedy też sprytnie i szybko zmieniła kierunek. Ale było już jednak dla niej za późno. Posterunkowy dogonił kobietę, natychmiast dokonując jej aresztowania. I rzeczywiście, aresztowaną kobietą była Kazimiera Żarnowska. Oczywiście nie podała ona funkcjonariuszowi swoich prawdziwych danych osobowych, a po raz kolejny przedstawiła się pod fałszywym nazwiskiem. Tym razem jednak to policja była sprytniejsza. Od aresztowanej pobrano odciski palców, które nie pozostawiały tutaj żadnych wątpliwości. Kobietą siedzącą w pokoju przesłuchań jest właśnie Kazimiera Żarnowska. Aresztowana, przyciśnięta do muru, potwierdziła w trakcie przesłuchania swoje prawdziwe dane osobowe. Nie była jednak zupełnie świadoma tego, że policja połączyła ją z morderstwem przy ulicy Freta. Początkowo, podczas przesłuchania, zdawała się odpowiadać lekceważąco i była przekonana, że znowu po prostu zarzuci jej się związek z grupą przestępczą, czy też z włamaniami bądź kradzieżami. Dopiero kiedy okazano jej skórzany pasek, a później dokonano rozpoznania w obecności świadków, kobieta nareszcie zdała sobie sprawę, że tym razem nie będzie odpowiadać karnie jedynie za drobne kradzieże. W pełni załamana, zalana łzami, przyznała się do zbrodni. Zdradziła też jej wszystkie szczegóły. Do kamienicy przy ulicy Freta przyszła ze swoim takim standardowym zamiarem. Poszukiwała mieszkania, z którego pod pretekstem wynajmu mogłaby niepostrzeżenie wynieść jakieś mniej lub bardziej wartościowe przedmioty. Zaprowadzona do mieszkania Taborowiczowej była przekonana, że tym razem robota pójdzie gładko. Miała przecież przed sobą kobietę, która była sędziwego już wieku i zdecydowanie łatwiej będzie taką osobę oszukać. Ale Żarnowska bardzo się jednak pomyliła. Kiedy Kasztelanowa opuściła już mieszkanie Taborowiczowej, to Franciszka zauważyła, że Kazimiera, która rzekomo miała być tutaj zainteresowana wynajmem, jakoś tak podejrzanie rozgląda się po mieszkaniu. co ważne, całym mieszkaniu, łącznie z sypialnią, która miała być tutaj przeznaczona jedynie dla Franciszki i jej córki. Było to pomieszczenie, które nie miało być przeznaczone do użytku sublokatorom. Taborowiczowa zaczęła więc nabierać podejrzeń. W pewnej chwili spojrzała na Żarnowską i bez ogródek powiedziała, że jej zachowanie wydaje jej się podejrzane. Mało tego. Stwierdziła, że nie pozwoli wyjść Żarnowskiej z mieszkania, dopóki ktoś inny do niego nie przyjdzie. Wtedy też kobieta poinformuje odpowiednie służby o jej zachowaniu. Niektóre gazety podają tutaj również informacje, jakoby dokładnie w tym samym momencie ktoś zapukał do mieszkania Taborowiczowej, przez co Żarnowska miała wpaść w jeszcze większy popłoch. Nie jest to jednak informacja potwierdzona i wydaje mi się tutaj jednak tak dosyć mało prawdopodobna i już Wam tłumaczę dlaczego. Gdyby ktoś faktycznie chciał dostać się do mieszkania Taborowiczowej, to zapewne zaalarmowałyby go odgłosy szamotaniny w mieszkaniu oraz zmusiły go do jakiejś interwencji. Bo oczywiście pomiędzy Franciszką a Kazimierą doszło do naprawdę dużej szarpaniny. Żarnowska rzuciła się w kierunku Taborowiczowej, zatykając jej ręką usta, tak aby staruszka nie mogła tutaj krzyczeć i podnieść alarmu. Starcie było tak intensywne, że w pewnej chwili obie panie wylądowały z hukiem na podłodze. Żarnowska przygniotła staruszkę swoim ciałem. Nie wiedziała, jak i kiedy doszło do uduszenia kobiety. Pamiętała, że zacisnęła jej ręce na szyi, ale tak naprawdę to nie wie, jak i kiedy sięgnęła po skórzany pasek. Maszynę do szycia zrzuciła na staruszkę, bowiem w trakcie plądrowania mieszkania zauważyła, iż kobieta zaczyna się ruszać, względnie, według innej wersji, tupać nogami w podłogę. Czy były to drgawki pośmiertne, czy też staruszka walczyła tutaj o życie, to niestety nie wiadomo z uwagi na tę nieprecyzyjną odpowiedź biegłego, który przeprowadzał tutaj sekcję zwłok denatki. O tym, dlaczego przykryła staruszce twarz, też nie wspomina, ale możemy przypuszczać, bazując tutaj na wielu innych sprawach, że kobieta po prostu nie mogła patrzeć na twarz swojej ofiary. Względnie czuła poczucie winy z powodu jej śmierci. Nawet jeżeli faktycznie Żarnowska odczuwała jakąkolwiek skruchę, to nie była ona na tyle duża, żeby powstrzymała ją od plądrowania mieszkania. Policja uważa również, iż kobieta bezczelnie przebrała się przy ciele w skradziony pasek do pończoch. Antonina Taborowicz stwierdziła bowiem brak tejże części garderoby, natomiast w mieszkaniu odnaleziono inny pas do pończoch, zdecydowanie bardziej zmęczony życiem. Tego pasa natomiast córka zamordowanej nie rozpoznała. Ale Żarnowska zaprzeczała, jakoby przebrała się w mieszkaniu po dokonaniu swojej zbrodni. Negowała również, jakoby spożywała w kuchni jakikolwiek posiłek. Lustra również nie ruszała. Jeżeli jej odciski znaleziono na jego tafli, to musiał to być po prostu czysty przypadek. I cóż z tego, że lustro zostało zdjęte i leżało na podłodze, prawda? Żarnowska twierdziła, że nie przeglądała się przed wyjściem, a już na pewno nie oddała kału do wiadra na nieczystości. Nie udało się ustalić, kto tutaj miał rację. Antonina Taborowicz przed wyjściem z domu na pewno nie korzystała z toalety, tak to sobie ujmijmy. Ale też nie można tutaj wykluczyć, że zrobiła to jej matka i to właśnie do niej należały odnalezione nieczystości. Natomiast pas do pończoch sam się w mieszkaniu raczej nie materializował, a lustro zdjęte ze ściany wraz z odciskami oskarżonej jasno tutaj sugerowało, że jednak w jakimś celu było przez Żarnowską używane. Sam proces sądowy był wyjątkowo krótki, więc za wiele Wam na ten temat nie będę się rozwodzić. Prokurator był przekonany, że przeciwko oskarżonej zgromadzono już tyle dowodów obciążających, a ona sama przecież przyznała się do zbrodni, że nie ma tutaj sensu, by ciągać po sądach wszystkich świadków mających cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie. Skupiono się na Kasztelanowej i innych pokrzywdzonych. Łącznie zeznawało jedynie 7 świadków. Oczywiście każdy z tych świadków potwierdził, że osobą, która zasiadała na ławie oskarżonych, jest kobieta, która w jakiś sposób dopuściła się względem nich przestępstwa. Sama oskarżona próbowała wybielić się przed sądem, dość obszernie opowiadając o swoim życiu. Bo i faktycznie, tak jak ustalono wcześniej, kiedy kobieta wkraczała w dorosłość, to nic nie zapowiadało, że jej życie skręci w tak niespodziewanym kierunku. Miała dobrą pracę i urodziła się może nie w jakoś wyjątkowo majętnej rodzinie, ale na pewno jej rodzice nie byli tak zwaną biedotą, byli taką klasą średnią małego miasteczka. Mieszkali w małej miejscowości pod Lublinem, najprawdopodobniej była to miejscowość Tokary, bowiem udało mi się odnaleźć dokument szkolnictwa, na którym widnieje właśnie podpis niejakiej Kazimiery Żarnowskiej. Daty pokrywałyby się tutaj mniej więcej z momentem, kiedy nasza oskarżona miałaby pobierać nauki w szkole podstawowej. Natomiast nie dam sobie uciąć ręki, że to faktycznie jest dokładnie ta miejscowość. Na pewno rodzice Żarnowskiej prowadzili własny sklep, który przynosił im przyzwoite zyski. Swojej córce faktycznie zapewnili godziwą edukację, bo Kazimiera nie tylko zdobyła podstawowe wykształcenie, ale również udało jej się skończyć 4 klasy gimnazjum. Dodatkowo była też słuchaczką kursów handlowych. Najprawdopodobniej jej rodzice chcieli wyuczyć córkę w temacie handlowym, w temacie biznesowym, bowiem w przyszłości chcieli przekazać jej rodzinny interes albo też po prostu wciągnąć w ten biznes. Sytuacja skomplikowała się w momencie, kiedy Kazimiera uległa urokowi posterunkowego Jakubasa. Nieplanowana ciąża w konsekwencji doprowadziła do utraty posady. Przyszły tatuś porzucił ją zupełnie, nie poczuwając się tutaj do odpowiedzialności za swoje dziecko, a jej rodzice, dowiedziawszy się o jej stanie odmiennym, kategorycznie nie życzyli jej sobie pod swoim dachem. Według państwa Żarnowskich to ta ciąża pozamałżeńska ich córki była dla nich hańbą. Oni byli naprawdę przykładnymi obywatelami i nie mieli zamiaru świecić oczami przed sąsiadami. Tym samym Kazimiera, mniej więcej w wieku 20 lat, została bez pracy, bez dachu nad głową i bez dalszych perspektyw. Jak sobie poradziła w tym okresie? To nie do końca zostało wyjaśnione. Prawdopodobnie aż do momentu rozwiązania kobieta imała się różnych prac dorywczych. Po urodzeniu dziecka, zdaje się, że synka, od razu oddała chłopca na wychowanie. Czy płaciła za jego utrzymanie, nie wiadomo, ale na pewno nie była to pełna i oficjalna adopcja, bowiem Żarnowska zachowała pełnię praw rodzicielskich. Natomiast od tego momentu ani razu swojego dziecka nie odwiedziła i nie zainteresowała się jego losem. Jest to o tyle istotne, że oskarżona próbowała tutaj zasłaniać się tym, że jest samotną matką. Natomiast prokuratura stwierdziła, że co prawda może i Żarnowska wydała dziecko na świat, ale przez kolejne lata swojego życia jakoś nie pamiętała o jego istnieniu i żyła tak, jakby była kobietą bezdzietną. Powoływanie się na fakt istnienia synka tylko po to, żeby wzbudzić jakąś litość, nie miało tutaj zupełnie żadnego związku ze sprawą i nie mogła być to okoliczność łagodząca. Idąc dalej. Żarnowska przekonywała, że po porodzie usilnie szukała jakiejkolwiek pracy. Zbieg okoliczności sprawił, że trafiła wtedy na swoją znajomą z Lublina. Ta, dowiedziawszy się o jej sytuacji, zapoznała ją ze swoją córką. Jak się szybko okazało, to cała rodzina zajmowała się, powiedzmy sobie, sprawami nie do końca legalnymi. I co to dokładnie znaczyło? Żarnowska twierdziła, że córka jej znajomej, której nazwisko tutaj niestety nie pada w prasie, szkoliła zawodowych złodziei. Dość nietypowy kurs, no ale z braku lepszych perspektyw Żarnowska skorzystała z propozycji koleżanki. I jak już weszła w środowisko przestępcze, tak już została w nim na dobre. Najpierw popadła w konflikt z prawem w Lublinie, a po wyjściu na wolność swoją działalność kontynuowała na terenach Łowicza i Warszawy. Co prawda sama Żarnowska twierdziła, że próbowała skończyć ze ścieżką przestępczą, jednak było jej wyjątkowo trudno. Po przybyciu do stolicy okazało się, że wcale nie była tak anonimowa, jak sądziła. W środowisku przestępczym wieści rozchodzą się bardzo szybko. Tym samym każda melina złodziejska doskonale wiedziała, że ich szeregi niedługo zasili świeża krew przybyła z Lublina. Mając taką reputację, Kazimiera doskonale wiedziała, że będzie jej naprawdę ciężko. Ale mimo to podjęła próbę i zatrudniła się jako gosposia u Benjamina Goldhammera. Jak wiemy, był to mężczyzna, którego Żarnowska po 3 dniach służby okradła. Natomiast oskarżona przedstawiła tutaj swoją wersję wydarzeń. Bo i owszem, prawdą jest, że okradła swojego pracodawcę i to dość szybko. Natomiast pracę podjęła mając naprawdę jak najszczersze intencje. Ale jej znajomi, ci ze środowiska przestępczego, prędko ją odnaleźli. Zaczęli wywierać nacisk na Żarnowskiej, a nawet momentami posuwali się tutaj do szantażu. Kobieta jednak nie sprecyzowała, jakich dokładnie argumentów używali. Ale chodziło o to, żeby wykorzystała fakt, iż zdobyła pracę u dość majętnego jegomościa i najzwyczajniej w świecie go okradła. Fanty, rzecz jasna, miały być do podziału pomiędzy wszystkich członków szajki złodziejskiej. Żarnowska, bojąc się, że jej byli znajomi wyrządzą jej krzywdę, uległa ich namowom. O zbrodni przy ulicy Freta mówiła niewiele. Twierdziła, że nie chce wracać do tych wydarzeń. Miały być one dla niej wyjątkowo traumatyczne. Jej wyjaśnienia nie różniły się zbyt wiele od tych złożonych w trakcie śledztwa. W skrócie, to morderstwo nie było planowane, do mieszkania weszła po prostu z zamiarem zwykłej kradzieży, zupełnie się nie spodziewała takiego obrotu spraw. Nawet na myśl jej nie przyszło, że standardowa grabież zakończy się tak tragicznie. Cały czas też podkreślała, że próbowała zejść z przestępczej ścieżki, ale jakoś tak dziwnym trafem nigdy jej się to nie udawało. Jak przekonywała? Byłam w szponach złych ludzi. Działałam pod ich pięścią. Aby ostatecznie pokazać, że nie jest do końca szpiku zła, opowiedziała, że oczekując w areszcie na proces, prosiła o rozmowę z księdzem, któremu mogłaby wyznać swoje grzechy. Podczas przebiegu sądowego pojawiła się również postać wspomnianej wcześniej Broniszewskiej. Ale jej rola nie została tutaj do końca wyjaśniona. Natomiast obrońca Żarnowskiej był przekonany, że Broniszewska miała wpływ na oskarżoną Kazimierę Żarnowską. Co prawda tutaj zarówno oskarżona, jak i sama Broniszewska milczały w tym temacie, więc nie sposób było tutaj ustalić, co dokładnie obie panie łączyło. Ale adwokat przekonywał, że prawdopodobnie ten wpływ był znaczny, bowiem Żarnowska podczas przypadkowego spotkania z Broniszewską na korytarzu policyjnym zaczęła wymachiwać do kobiety pięściami, krzycząc, że jest jej ofiarą. Ale czy faktycznie Broniszewska była członkiem szajki złodziejskiej przymuszającej Żarnowską do pracy? Kwestia ta nie została w pełni zbadana. Aczkolwiek informuję Was, że takie spekulacje też się pojawiły. Oczywiście sama Broniszewska całkowicie tym spekulacjom zaprzeczyła, a ponieważ przeciwko kobiecie nie było żadnych dowodów, to też ostatecznie została ona uniewinniona. Oskarżyciel w swojej mowie końcowej podkreślił, że czyn, którego dokonała Żarnowska, był całkowitym zaprzeczeniem człowieczeństwa. Kobieta zadusiła niewinną i wątłą staruszkę, po czym zmiażdżyła jej klatkę piersiową, doprowadzając do rozległych obrażeń wewnętrznych. Tylko dlatego, że bała się konfrontacji z policją. Morderstwo zupełnie nic jej nie dało, bo jak zostało ustalone, to Taborawiczowie nie należeli przecież do rodzin zamożnych, a tym samym Żarnowska nie miała za bardzo czego ukraść. Całość zrabowanych przedmiotów na podstawie obliczeń Antoniny Taborowicz wyceniono tutaj na kwotę 300 zł. Ale najpewniej i tak ta suma, ta kwota była zdecydowanie zawyżona, bowiem jak przyznała sama Żarnowska, to większość przedmiotów sprzedała paserowi za kwotę 5 zł. Zapewne zrobiła to po kosztach, co by szybko przemienić fanty w gotówkę. Ale chyba aż 300 zł to te przedmioty nie kosztowały. Prokurator nie wierzył w krokodyle łzy oskarżonej. Jak podkreślił w swoim przemówieniu, Jeżeli dziś Żarnowska płacze, jeżeli dziś żałuje swego czynu, to ja Żarnowskiej nie wierzę. Bo ona żałuje nie zbrodni, lecz siebie. Bo ona płacze nie nad zbrodnią, ale płacze w obawie kary. Kiedy zastanawiałem się nad tym jeszcze przed dzisiejszym procesem, jakiej kary żądać dla Żarnowskiej, odsuwałem od siebie tę myśl. Szukałem w całym życiu oskarżonej takiej okoliczności, która by mogła łagodzić jej czyn. Niestety, tej okoliczności nie znalazłem. Ta dziewczyna, która przez całe swe życie szła od występku do występku, nie może zasługiwać na litość sądu nawet ze względu na dziecko swoje. Bo przecież sama o tym dziecku nic nie wie. Nic się nim przez tyle lat nie interesowała. I dlatego nawet w przeddzień narodzin tego, który głosił pokój ludziom dobrej woli, nie waham się stawiać wniosku. Proszę o karę śmierci dla Kazimiery Żarnowskiej. Dla zdziwionych słowami prokuratorskimi szybko tutaj tłumaczę, że proces Żarnowskiej odbył się dosłownie na dzień przed świętami Bożego Narodzenia. Sama oskarżona w ostatnim słowie prosiła sąd, by ten lepiej wymierzył jej karę śmierci niż dożywotnie więzienie. Ale jej prośba nie została spełniona. Po półgodzinnej naradzie sąd zdecydował się skazać Kazimierę Żarnowską na karę dożywotniego pozbawienia wolności z utratą praw obywatelskich na zawsze. Za okoliczność łagodzącą przyjęto bowiem fakt, iż Żarnowska do mieszkania Taborowiczów faktycznie udała się z zamiarem zwykłej kradzieży. Morderstwo nie było przez nią planowane. Dlatego też ten mały detal uchronił kobietę przed karą śmierci przez powieszenie. Z doniesień prasowych możemy się jeszcze dowiedzieć, że Kazimiera Żarnowska próbowała odwoływać się od wyroku, jednak bezskutecznie. Jak dalej potoczyły się jej losy, nie wiadomo. Natomiast najbliższe lata swojego życia spędziła w więzieniu w Fordonie. Na zakończenie dzisiejszej historii chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim moim słuchaczom za każdą łapkę w górę. Notabene bardzo bym Was prosiła o jej pozostawianie, ponieważ algorytm YouTube'a pomaga wtedy mi dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie kawy postawione mi przez portal Buy Coffee. To jest naprawdę miłe czytać od Was takie ciepłe słowa kierowane w moim kierunku i również dotyczące mojego kanału. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również Was nie zawiódł, a ja już teraz zapraszam Was za tydzień. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych wszystkich aut, które jeżdżą za mną za plecami, ale w Łodzi jest teraz taka ulewa, że szkoda gadać. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło.